Nabożeństwo nasze dobiega końca. Drodzy, ja jednak chciałbym może pokrótce powiedzieć słowo, które Bóg włożył w moje serce. Gdy składamy świadectwo, gdy mówimy o realnym działaniu Bożym w naszym życiu, to buduje i to buduje w nas wiarę i buduje w nas nadzieję, ponieważ Jezus Chrystus jest Panem dla tych, którzy Go wołają, dla tych, którzy Mu ufają, jest Panem. Dla tych, którzy mają w Nim, pokładają w Nim nadzieję, jest dla nich Panem. Ja chciałbym, drodzy, było wiele słowa zwiastowanego na temat Biblii, Słowa Bożego. Było wiele mówione na temat służby i sług. Gdzieś w moim sercu jest takie słowo, aby powiedzieć też o służbie, o sługach. Może już temat się jakby wykończył już na temat służby, na temat jak być sługą, ale czy w tym świadectwie, jak myślicie, Sylwia mówiła szczerze, czy udawała coś, cokolwiek? Czy było to udawanie? Jak myślicie? Szczerze? Na pewno szczerze? Macie wiarę? Chwała Bogu. Gdy mówisz coś szczerze ze swojego serca, to inne serce to czuje, bo tak Duch Święty czyni. I dlatego nie będę mówił może dzisiaj na temat, jak być sługą. Kto czytał książkę Skończ z udawaniem? A jest w bibliotece? Gdzie jest biblioteka? Prawdopodobnie jest u góry tam w bibliotece ta książka Skończ z udawaniem. Co? Luis Palau napisał tą książkę Skończ z udawaniem. Ja dzisiaj nie chciałem mówić na początku, że to będzie taki temat, tylko zacząłem jak być sługą. Ale jednak myślę, że to świadectwo mnie zmobilizowało do tego, żeby właśnie zatytułować to kazanie, zatytułować Nie udawaj, że wszystko jest w porządku. No, między innymi skończ z udawaniem. A myślą, o której chciałbym mówić, ona ma na celu mówić o służbach, o sługach, o służeniu, o posługiwaniu, o czymś, co ma służyć dla budowania Kościoła, ma służyć dla budowania siebie. I dlatego zatytułowałem tak to kazanie. I dlatego, drodzy, chcę powiedzieć, że aby służyć, aby być sługą, aby być użytecznym dla Boga, musimy złożyć siebie na ofiarę. Musimy być świadomi, że aby być sługą, musimy być, wiedzieć, co to jest świętość i uświęcenie. Dlatego, aby być sługą, aby służyć, mówiłem już to kazanie, to zwiastowanie już było w przeszłości powiedziane, aby służyć, musi w naszym życiu być uświęcenie. Musimy być oddaleni od życia świata, od życia świeckiego, oddaleni od sposobu życia świeckiego. Dlatego, drodzy, aby służyć, musimy być sługami. Nie będę tego rozwijał, może szerzej, ale chciałbym się posłużyć Słowem Bożym, które nam mówi bardzo dosadnie i dobitnie, jak służyć. I znamy historię Eliasza i Elizeusza. I wiemy, jak Elizeusz służył Eliaszowi. Wiemy, jakie było powołanie Elizeusza. Elizeusz był rolnikiem. Miał woły i orał pole. Był w której tam kolejce był już, nie pamiętam, ale orał pole i gdy został powołany, aby być sługą Eliasza, przyszedł Eliasz, rzucił na niego płaszcz i on zrozumiał, Elizeusz, co się wydarzyło. I mówi, pozwól, że pójdę i do mojego ojca i pożegnam się z nim. A Eliasz mówi, idź, ale wróć, bo po co tobie to zrobiłem? Po co rzuciłem ten płaszcz na ciebie, abyś był mi sługą? I znamy, jak wyglądała służba Elizeusza. Gdy miał odejść już Eliasz z tego świata, miał być zabrany, chodził krok w krok, mówi, nie opuszczę ciebie, nie odejdę od ciebie. Chodził od miejscowości do miejscowości. Tutaj Dawid usługiwał na ten temat, tym kazaniem, z jakiej miejscowości przechodził. I cały czas mówi, nie odejdę od ciebie, nie puszczę się ciebie, nie odejdę od ciebie. Aż przyszedł moment, że mówił Eliasz, co ty chodzisz za mną tyle, co chcesz? Co chcesz, abym ci uczynił, co chcesz? Elizeusz mówi, chcę, pragnę, gdyż widział w swoim Panu Eliaszu, widział Boże działanie, widział Bożą moc, widział tam, że Bóg w szczególny sposób był z Eliaszem. I mówi, pragnąłbym, chciałbym, aby ta moc, jaką ty masz, aby to, co ty posiadasz, aby jeszcze w podwójnej mocy stąpiła na mnie. I gdy to zażądał, Eliasz mówi, pożądałeś trudnej rzeczy. Pożądałeś trudnej rzeczy. Ale stało się tak, gdy Eliasz był zabrany, stało się tak, że Elizeusz otrzymał podwójną dawkę, podwójną porcję, otrzymał mocy Bożej, dlatego, że był sługą, który wiernie towarzyszył Eliaszowi w jego życiu, w jego służbie. Ale chciałbym tak dalej pójść z tym słowem. I Elizeusz założył szkołę proroków. Elizeusz miał proroków, których uczył, jak służyć Izraelowi. Elizeusz stworzył szkołę proroków, którzy mieli się uczyć od niego, on ich uczył, on ich przeprowadzał przez różne sytuacje. I tam w życiu, w służbie Elizeusza była sytuacja, że za mało miejsca mieli, poszli by coś, żeby zbudować, pod drzewo poszli, siekiera wpadła do wody, wypłynęła stamtąd, gdy Elizeusz wrzucił kawał gałązki. Oni zobaczyli, że rzeczywiście Elizeusz jest mężem Bożym. I taka się pojawiła sytuacja, że przechodząc Elizeusz przez pewną miejscowość przyszedł do pewnej wdowy, która miała dwóch synów. I ona mówi, druga królewska i czwarty, tylko jeden werset przeczytam z czwartego rozdziału. Pierwszy werset tam jest napisane, że żona pewnego ucznia prorockiego użalała się przed Elizeuszem, mówiąc, sługa twój, a mój mąż umarł. A ty wiesz, że ten twój sługa należał do czcicieli Pana. I potem przyszedł wierzyciel i chce zabrać moich synów, moje dzieci jako niewolników. Kobieta, która miała męża, który był w szkole proroczej, pewnego dnia umarł, zostawił długi. I przychodzi wierzyciel, mówi, dawaj swoich synów, będą niewolnikami. Nie sługami, ale niewolnikami. I gdy ta sytuacja użalała się, był prorokiem i był twoim sługą, Elizeuszu. I był czcicielem Pana. I umarł. I miała kłopoty. Potem zapytał się, co ma. Znacie tą historię, że ma tylko bańkę oliwy i tak dalej. I wtedy powiedział, co ma uczynić. Ona to uczyniła. Nabożyczała naczyń, nalała oliwy we wszystkie naczynia. I tam jest bardzo ważna rzecz. Powiedział do niej Elizeusz, weź to sprzedaj. I zapłać ten dług, zapłać, a z reszty będziesz żyła. Czy rozumiecie? Weź sprzedaj tą oliwę, bo tam było pełne naczynia. Powiedzmy, niech było 10 naczyń. Wszystkie były pełne. I mówi, sprzedaj tą oliwę, zapłać, a z reszty będziesz żyła. Ile było tej reszty? Czy rozumiecie? Boże działanie, z reszty będziesz żyła. Może była tylko, została jej znowu jedna bańka. Sprzedała to wszystko, zapłaciła, ale żyła bardzo długo, aż skończył się głód. Dalej idę, żeby tutaj was nie zanudzić, ale chciałbym dalej powiedzieć o momencie, w jakim dalej poszedł Elizeusz jako sługa Boży, przechodził przez miasto Szumen. Tam mieszkali Szunamici. Przechodził przez to miasto i pewna bogata kobieta zobaczyła, musiała wiedzieć, że on jest prorokiem. I mówi, chodź do mnie, dam cię, nakarmię cię, widzę, że jesteś pielgrzymem, przechodniem, chodź, nakarmię cię, dam ci, ugoszczę ciebie. I gdy zaprosiła Elizeusza do swojego domu, gdy zobaczyła i mówi, prawdziwie ty jesteś mężem Bożym, musimy coś z tym zrobić. Mówi do męża, słuchaj, zrobimy mu izdebkę, zrobimy mu łóżko, lampę postawimy tam, stół, żeby miał krzesło, żeby miał na czym siedzieć, żeby mógł u nas przebywać. Kiedykolwiek przechodził tam, to przychodził do tego pomieszczenia i tam przebywał. I w tym czasie jego sługą, być może ten pierwszy sługa zmarł, ona wdowa została i się użalała. I wtedy jednym ze sług prorockich był Gehazy. Człowiek, który był w szkole Elizeusza. I gdy zobaczyli sytuację, ten umarł, to jest moja wyobraźnia, umarł i on wziął sobie Gehazego z tej grupy i chodź, będziesz mi sługą i będziesz się uczył, jak być prorokiem. Będziesz się uczył, jak służyć. I mówi do Gehazego, słuchaj, coś możemy tej kobiecie zrobić? No gości przyjmuje nas, co mamy zrobić? A Gehazi mówi, wiesz co, ona nie ma potomstwa. Zawołał ją, powiedział jej, za rok będziesz miała potomka i tak dalej. Ta cała historia wam jest znana. Potem zdarzyło się, po pewnym czasie mógł mieć ten chłopiec kilka lat, 4-5 może, jeśli poszedł na żniwa, dostał udaru i umarł. Ta kobieta z rozpaczy bierze idzie do Elizeusza i gdy ją zobaczył, mówi, ona jest w wielkiej rozterce, coś się wydarzyło. A ona wzięła to martwe dziecko, zaniosła na łóżko Elizeusza, na górę położyła go i pojechała. I gdy zobaczył ją, nie chciał sługa Gehazy dopuścić do Elizeusza, mówi, zostaw ją, bo jest w rozpaczy. I gdy zobaczył tą sytuację i mówi, Pan zakrył przede mną to, żebym nie wiedział. I gdy ona wyżaliła się, powiedziała całą sytuację, co się wydarzyło, Elizeusz mówi do Gehazego, masz tu laskę, idź i połóż na dziecko, idź i połóż. A ona powiedziała, nie, ja nie odejdę od ciebie, masz iść ze mną. Gehazy wziął laskę, może był młodszy, pobiegł, aby położyć tą laskę. Pobiegł, położył laskę i nic się nie stało. Dlatego, że chciał wyprzedzić fakt, chociaż miał polecenie od Elizeusza, że ma to uczynić. Wraca się i mówi, położyłem laskę i nic się nie stało. I tak możemy sobie pomyśleć, dlaczego tak się stało. Gehazy miał się uczyć, jak być prorokiem. Gehazy kładzie laskę na martwe dziecko i nic się nie wydarza. I dalej historia się toczy. Przychodzi Elizeusz i znacie tą samą sytuację. Dziecko zostało wzbudzone z martwych, ożyło. Dał to dziecko dla niej i wszystko było dobrze. I Gehazy to wszystko widział. Pojawia się następna sytuacja w życiu Gehazego, sługi, który służył Elizeuszowi. Naaman Syryjczyk. I zacznę od miejsca zacznę 5 rozdziału. Zacznę od wersetu 15. Nie będę wam mówił całej historii o dziewczynce, o tych wszystkich sprawach, bo to już było mówione. Ale dzisiaj chciałbym skupić naszą myśl właśnie na Gehazym, na słudze. My też mówimy, że jesteśmy sługami. Służymy, posługujemy. Służymy. Uczymy się. Mówimy w szkole Chrystusa. Chwała Bogu. I drodzy, sytuacja jest następująca. Naaman zostaje uzdrowiony, zanurza się 7 razy, zostaje uzdrowiony, wraca się do Elizeusza z zapłatą i mówi, 15 werset mówi tak, może 16 werset będzie, bo on się wraca. Lecz wrócił się do Elizeusza i chce mu zapłacić kasę, a on mówi tak. Lecz on odpowiedział, Elizeusz, jak żyje Pan, przed którym obliczem stoję, że nic nie przyjmę, ale choć nań nalegał, aby przyjął, stanowczo odmówił. Mówił, żadnej Elizeusz jako sługa Eliasza nauczył się, jak posługiwać i kto ma wziąć chwałę. Kto miał wziąć chwałę? Chociaż powiedział, Naaman, nie ma innego Boga, jak tylko w Izraelu. Nie ma. I on odmawia i mówi, że nie ma nawet o czym rozmawiać. A młody Naaman prosi o ziemię, żeby wziął sobie ziemi troszkę, że będzie oddawał cześć Bogu. Potem mówi, że będę szedł do świątyni, a mój władca będzie szedł i oddawał hołd dla Dlatego Rimona, dlatego tego posągu będzie się kłaniał, będzie się wspierał na moim ramieniu, ja będę uczestnikiem tego kłaniania się. I mówi do niego Elizeusz, idź. Idź i miej w swoim sercu pokój. I nie potraktował go źle, ale sytuacja jest następująca. 20 werset. Ale Gehazy, sługa męża Bożego, nauczyciela, pomyślał sobie. Uczeń pomyślał źle o swoim panu, że nie wziął od niego kasy, zapłaty, nie wziął od niego nic. I mówi, pobiegnę i wezmę. Nie powiedział nic dla swojego nauczyciela Elizeusza, wziął i pobiegł. I mówi tak, nawet przysiągł, ale jako żyje Pan, pobiegnę i coś nieco wezmę od niego. Mówi, potraktował mój Pan go tak go potraktował lekko, łatwo, no mógł go nawet, mógł go ogołocić, to jest z kaszy, bo nie mógł wytrzymać tego. I pojawił się, od tego momentu pojawił się problem w życiu Gehazego. Pobiegł i mówi do, ten zobaczył, że ten biegnie i patrzy, czy on leci z dzidą, czy leci z jakimś tam, czy chce coś. I odwrócił się i mówi, ktoś biegnie. I mówi, czy ty w dobrych zamiarach przybiegasz? On mówi, w dobrych, przybiegam w dobrych zamiarach. I mówi, 22, i rzekł, w uczciwych Pan mój wysłał mnie z taką wiadomością. Zobaczcie, co zrobił Gehazy. Elizeusz mi powiedział, że mam iść do ciebie z taką wiadomością. A mianowicie z jaką? Że przyszło dwóch uczniów prorockich, przyszło z dalekiej drogi i Elizeusz powiedział, że masz dać talent złota i dwie szaty dla nich. Zobaczcie, co zrobił uczeń na proroka, który miał być w służbie proroczej, może następcą Elizeusza, nie wiem. Ale ta sytuacja potoczyła się już dalej bardzo szybko. Daj, mówi, talent srebra i daj dwie suknie na zmianę, dwie suknie, aby dla tych dwóch moich kolegów z mojej szkoły prorockiej. A wspaniałomyślny Naaman mówi tak, ależ owszem, dam ci nie jeden talent, a dam ci dwa talenty. I tu masz te suknie, dam ci dwa talenty. Pożądliwość i chciwość zdyskwalifikowało jego służbę, urodziło się kłamstwo i zażądał talent i dwie szaty. Dostał dwa talenty i dwie szaty. Czy wiecie, jaką wartość miał wtedy talent srebra? I tam dalej jest, będzie miał przez chwilę o tym mówić. Czy wiecie, jaką wartość miał talent srebra? 26,11 kg. Taką wagę miał ten talent srebra. I teraz co? 26 kilo i 26 kilo? No jak on miał? To jeszcze dał mu sług, żeby mu może jeszcze przewiesili przez osły, żeby mu zawieźli. I on to wszystko wziął, jeszcze dał mu sług Naaman i mówi, masz chłopie, jedź, będziesz, jak tak prosisz, masz. Zamiast, co tam jest napisane? Nie przywiózł tego do Elizeusza, ale wziął to, zawiózł do swojego domu. Tam schował to wszystko tam schował. Złożył to, 24 werset. 24, o, dziękuję za. A gdy przybyli do wzgórza z tymi sługami, odebrał to od nich, z ich rąk i złożył to w domu swoim. Mężów tych zaś odprawił z powrotem do Naamana i odeszli. I zostawił to w domu, przychodzi do Elizeusza, przychodzi, z powrotem sługa przychodzi, jak niby nigdy nic się nie wydarzyło i zaczyna, przestudiujmy ten. Sam przyszedł, aby stawić się przed swoim panem Elizeuszem, a Elizeusz zapytał, gdzie byłeś, Gehazi? Gdzie byłeś? Gdzie chodziłeś? Co robiłeś? A on na to, ja nigdzie nie chodziłem. Ja nic nie robiłem. Wszystko okej. Okay. Ale mądrość Boża, która była, czy moc Boża, która była w Elizeuszu, pokazała, przyszedł, aby z powrotem, aby posługiwać. Dostaje pytanie, gdzie byłeś? Kłamstwo pojawia się nigdzie. I wtedy mówi Elizeusz, czy to była właściwa pora, aby brać? Czy to była właściwa pora, aby odpowiednia pora, aby brać pieniądze? Czy to była odpowiednia pora? Gehazy zlekceważył służbę swojego pana Elizeusza. Ściągnął przekleństwo na siebie i na całe swoje potomstwo. I tam jest napisane w 26 wersecie tak, bo to nie były małe pieniądze. On mógł kupić za to szaty, oliwki, winnice, szmat pola. Mógł kupić trzody owiec, mógł kupić bydło, mógł niewolników i niewolnice. To była bardzo wielka suma, którą on wziął. I Elizeusz dobrze wiedział, co za to mógł Gehazy kupić. Ale drodzy, pytanie się pojawia do Gehazego. Gehazy, nie udawaj, że wszystko jest ok. Nie udawaj, że wszystko jest w porządku. I ta sytuacja spowodowała, że Gehazy przez tą sytuację, 27 werset, jest to tragedia dla tego człowieka, dla jego służby, dla jego powołania, dla jego ładnie nazwanej służby proroczej. Niech wtedy tron Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze i wyszedł od niego zbielały od trądu jak śnieg. To jest, drodzy, gdy ten werset czytam, przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa. To stało się tragedią. Człowiek, który miał być prorokiem, zaczął udawać, zaczął kłamać, zaczął kombinować. Nie nadawał się do tego, aby być sługą. Powiecie, Elizeusz o tym nie wiedział? Elizeusz wiedział, bo powiedział mu, moje serce chodziło z tobą. Moje serce widziało, jak ten się odwrócił, jak ten zapytał ciebie. Ja wszystko wiedziałem. Ale żeby przejdę do Nowego Testamentu, Ananiasz i Safira byli, już był Kościół, już był powołany Kościół, ludzie, którzy byli w Kościele. Mieli pewną sytuację, o której wiecie, sprzedali majętność, pogadali ze sobą i przyszli do Kościoła jakby niby nic. I Piotr powiedział, mógłby zapytać Ananiaszu, Safiro, nie udawaj, że wszystko w porządku. Tak można to sparafrazować. Bo zostawiłeś część pieniędzy, a przyniosłeś tylko część i tak one były twoje. I drodzy, to mi mówi w moim sercu, jak dzisiaj my jako chrześcijanie musimy uważać, wszyscy, ja z wami również, nie udawaj, że wszystko jest w twoim życiu w porządku. Dziękuję ci, Sylwia, za twoje świadectwo. Może przyszedł moment, był jakiś czas, sama w sobie było pewne udawanie, ale to była walka. I dlaczego dzięki łasce Bożej przychodzi moment, że sam rozumiesz, że musisz skończyć z udawaniem. Bo służba, czy nasze chrześcijaństwo, w 5 rozdziale 1 wersetu do Efezjan jest napisane: bądźcie naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, jako umiłowani słudzy. Zostaliśmy powołani do służby, do służby w kościele, do służby w zborze. Pilnujmy rzetelnie, wykonujmy swoją służbę, swoją pracę. Apostoł Paweł do swojego ucznia Tymoteusza, w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, tam mówi: ale pełnij rzetelnie, uczciwie swoją służbę. 4-5 werset. Ale ty bądź czujny we wszystkim, jako sługa. Wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie, uczciwie swoją służbę, do czego ciebie Bóg powołał. O 12 skończę, jeszcze mam 5 minut. Ale chciałbym tylko, przebiegam po myślach, po temacie, jakie dzisiaj mam dziedzictwo? Jakie dziedzictwo otrzymałem po moich rodzicach starej natury? Jakie dziedzictwo otrzymałem? Co odziedziczyłem? Jaki charakter? Jaki sposób mojego myślenia? Co otrzymałem? Chcę powiedzieć, że musimy być świadomi tego. Dzięki ofierze Jezusa Chrystusa Gehazy nie miał możliwości zmiany sytuacji. Przekleństwo przeszło na potomstwo, pokolenie. Gehazy nie miał możliwości już tego załatwić. Ale dziękujmy Bogu za łaskę, jaką mamy. Że jakiekolwiek przekleństwo zostało gdzieś tam przekazane w dziedzictwie, krew Jezusa Chrystusa ma moc zgładzić wszelki grzech. Dzięki Bogu Wszechmogącemu, że cokolwiek żeśmy odziedziczyli po naszych rodzicach, po naszych dziadkach, pradziadkach, w momencie, gdy doświadczasz nowonarodzenia, przemiany, dziedzictwo jest odcięte. Żaden trąd, żadna zaraza nie ma dostępu, ponieważ stałem się dzieckiem Bożym. Gehazy nie miał możliwości tego odwrotu i na jego potomstwie, na jego dzieciach. Jakżeś dzisiaj winniśmy pilnować tego, co mamy w Jezusie Chrystusie, jakie mamy dziedzictwo. I jest dzisiaj znowu pytanie, co wniosłem do swojego domu? Jakie i czyje noszę szaty? Jak dzisiaj wygląda moja służba, jak dzisiaj wygląda moje kapłaństwo, jak dzisiaj wygląda moja służba proroctwa? Nie powinniśmy lekceważyć służby, którą nam powierzył Bóg. Nie możemy być w tym wszystkim zawyrozumiali, dumni. Nie mogą ludzkie ambicje, które czasem mogą oddzielać nas od Boga. Jeśli przestaniemy być posłuszni Bożym zasadom, to nieuchronnie uśmiercimy naszą służbę jak Gehazy. Jeżeli przestaniemy być posłuszni Bożemu Słowu, posłuszni Bożym zasadom, Bożej woli, nieuchronnie uśmiercimy nasze powołanie, naszą służbę. Uśmiercimy. A to jest zapisane, to co było zwiastowane do Efezjan, 4:20. Ale myśmy nie tak nauczyli się Chrystusa. Do Efezjan, 4:20 i dalej. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko usłyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Chrystusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I następny raz, tak? Odnówcie się w duchu swojego umysłu. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, w świętości i prawdzie. I dlatego dzisiaj niech Gehazy będzie dla nas wzorem nie do naśladowania, ale wzorem dlatego, abyśmy nie próbowali tak jak Gehazy w naszym życiu kombinować się, czy jakieś życie, czy układać sobie to po swojemu i potem wynikło to w tym wszystkim, w jego całej służbie. I kończąc, taka myśl, takie słowo przychodzi do mojego serca. Pierwszym warunkiem, dzisiaj Biblia, Słowo Boże jest powszechne do tego, aby można było je czytać i mieć je w domu. Dawid mówił na temat Słowa Bożego, brat Krzysztof mówi na temat Słowa Bożego, na temat wartości i mocy Słowa Bożego. Pierwszym warunkiem prawidłowego zrozumienia Biblii, Pisma Świętego jest nowonarodzenie. Pierwszym warunkiem do prawidłowego zrozumienia Biblii, do prawidłowego zrozumienia Słowa Bożego jest nowonarodzenie. I jeżeli człowiek nie jest na nowo narodzony, on nie będzie rozumiał Biblii, nie będzie rozumiał Słowa Bożego, nie będzie rozumiał służby, nie będzie rozumiał, co to znaczy powołanie. To jest tak, jakbyś niewidomemu tłumaczył o wszystkich pięknych, jakie są piękne kolory. Wiesz, niewidomemu mówił, jakie to są piękne kolory. Ewa ma bardzo ładny zielony kolor. I będę mu tłumaczył, on powie, ale jak to wygląda, ten zielony kolor? Był w moim domu, tutaj nawet śpiewał, usługiwał niewidomy. Mówi, czy to sobie wyobrażasz, jak ja wyglądam? On mówi, nie mogę cię tylko pomacać. To nie ma co po twarzy, jak wyglądam. Określałem mu, no i co z tego? Dlatego, drodzy, aby rozumieć Słowo Boże, aby rozumieć dokładnie, aby rozumieć Słowo Boże i żyć według Słowa Bożego, trzeba się na nowo narodzić. I to jest moje przesłanie w takim pobieżnym tempie przekazane, ale moim celem było pokazać służbę proroczą Gehazego. Pokazać jego sytuację, jego miejsce i jak się skończyła jego służba i skończyła się dalej jego tragedia. Jest godzina 12:00. Diakon mi pozwala zakończyć nabożeństwo. Chciałbym wam, kochani, powiedzieć, że na następny tydzień teraz będziemy mieć następne tematy modlitw, które będą następującymi tematami. Ewangelizacja i mądrość w głoszeniu Ewangelii ludziom na zewnątrz. Modlitwa o ewangelizację, o mądrość w głoszeniu Ewangelii z ludziom, z którymi się spotykamy. Będziemy się modlić, aby objawiała się w naszym zgromadzeniu, objawiała się Boża obecność, objawiała się Boża moc, objawiały się znaki i cuda, aby objawiało się Boże uzdrowienie fizyczne i duchowe. I też modlitwa o Kościół w Polsce i modlitwa o rządzących. Myślę, że tym tematem, że tymi tematami będziemy przynosić przed Boże oblicze, abyśmy mogli wzrastać liczebnie, abyśmy mogli ewangelizować mądrze i abyśmy mogli oglądać znaki i cuda. Dzisiaj jest 22 na poniedziałek, tutaj nie ma nikogo.